Może więc to nie był przypadek, że gdy zrównała się z nim i miała już postawić ten krok dalej, jej niemowlę zakwiliło, bo sutek wymknął mu się z buzi. Wcisnęła mu ponownie ten sutek i zdławiła płacz. Musiała się jednak na chwilę zatrzymać i wtedy jej i jego oczy spotkały się. Na krótko, gdyż jego spojrzenie zmroziło ją i spuściła wzrok na główkę ssącego niemowlęcia, a nawet pogłaskała je czule. Miała wprawę w ujarzmianiu ludzkiej nieufności czy nawet pogardy wobec siebie, lecz jego oczy wydały jej się nie na jego młode lata. Bił z nich jakiś smutny blask. Nie spotkała jeszcze w młodych oczach tyle cierpienia. W starych nieraz tyle się nie widzi. Najlepszy dowód, że otworzył je dopiero, gdy usłyszał płacz jej niemowlęcia. Czyżby po kimś dziedziczył to cierpienie? Każdy jest przecież niekończącym się dziedziczeniem. Skoro jednak zatrzymała się przy nim, nie mogła tak bez słowa odejść. Płacz jej niemowlęcia był już tym pierwszym słowem do niego. Więc jakby ciągnąc ten płacz, powiedziała: da sobie powróżyć, a powiem, czy będzie tędy wracała. I nie czekając na jego zgodę, przysiadła na ławce. Wprawnym ruchem wydobyła spod bluzki prawą pierś i przełożyła do niej niemowlę, które oderwane od ssania znów zachwiliło, nie zdążyło się jednak rozpłakać, gdyż miał już drugiego sutka w buzi. Gdy coś boli, najlepiej dać sobie powróżyć. Nie znalazł się jeszcze taki mądry, co by nie wierzył, że będzie lepiej. Wróżby potrafią pocieszyć, a nie odbierają nikomu nadziei. Potrafią i niejedno odmienić, a on ma życie dopiero przed sobą. Jakby tak dał na grzechotkę, bym mu całe życie przepowiedziała. I nie czekając na jego zgodę czy niezgodę, wyswobodziła lewe ramię spod chusty, którą owiązana na karku i w pasie podtrzymywała niesione przy piersi maleństwo. Da rękę, powiedziała. Nie tę, tamtą. I pociągnęła tę rękę na swoje kolana, po czym ujęła ją w obie swoje dłonie, odwróciła spodem do wierzchu i zaczęła po niej wodzić wskazującym palcem. Długo ma linię życia, o długo, stąd dotąd. Ale nie spojrzał nawet, jak długo. Będzie żył i żył. Wymieniła ile lat, co wypadało akurat zeszłego roku. No niech spojrzy, stąd dotąd. Miałby większą dłoń, to by jeszcze dłużej żył. Ale i tak jest długo, nażyje się. Widocznie zauważyła nieufność w jego oczach, bo przykuliła mu te dłoni i wyszeptała niemal z lękiem: jest tu i druga linia, serca. Cyganka nie myli się. Cyganka zawsze prawdę powie. Ale i ta druga linia wcale go nie obeszła. Dłuższe, krótsze życie nie miało dla niego znaczenia. Pogrążony był w tej jednej chwili, na którą właśnie czekał, siedząc w parku przy głównej alei. Za tę chwilę oddałby najdłuższe życie. Są takie chwile, które niczym słońce w soczewce skupiają w jeden punkt całe życie, wypalając w nas już na zawsze ślad. Kto wie, czy nie dla takich chwil jedynie się żyje, nie dla iluś tam lat. Prawie nie słuchał, co mu powiedziała, gdyż myślami wychodził właśnie razem z nią ze szkoły po ostatniej lekcji, z drzwi gmachu, potem przez furtkę ze szkolnego dziedzińca, przechodził na drugą stronę ulicy, kawałek szedł chodnikiem, potem skręcił w stronę kościoła, był już pod kościołem, za chwilę wejdzie w park, już jest w parku, także powinny go zaraz dojść jej kroki zmierzające ku niemu. Już mu się wydawało, że słyszy je, jeszcze cichuteńkie, chyba jest gdzieś na początku bocznej alejki, ale to jej kroki. Jakby mógł i nie poznać, gdy nagle niczym obuchem w głowę uderzyły go słowa cyganki. Nie będzie dzisiaj tędy wracała. Miała iść, ale przypomniała sobie, że musi coś kupić, chawtki, te trzaski i pójdzie przez miasto. Nie skończyła, gdy wyszarpnął rękę z jej dłoni, zerwał się i popędził ku miastu. — A na grzechotkę nie da! — zawołała za nim, aż dziecku sutek wymknął się z buzi, bo rozpłakało się w głos. Zawrócił, wysłupał jakąś monetę z kieszeni i rzucił jej na podołek. — Za to nie kupi grzechotki! — krzyknęła zawiedziona. — Przeklęty niech będzie! Jeśli prawdę powiedziała cyganka, że będzie wracała przez miasto... To droga do jej domu prowadziła schodami w dół przez ucho jelne do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, oddzielającej wzgórze, na którym leżało miasto, od przeciwległego, znacznie wyższego, gdzie znajdował się jej dom. Nie zajęło mu to więcej czasu, aby znaleźć się w uchu jelnym niż mnie, jakkolwiek od rynku, gdzie w przytulnej kawiarence wypiłem przedtem herbatę i zjadłem szarlotkę, miałem do tych schodów nieledwie kilkadziesiąt metrów. On, wybiegłszy z parku, miał do pokonania całą długość ulicy, potem ścieżkę z przeciwległego wzgórza w dół do tej doliny, potem kawałek tą doliną, potem musiał się wspiąć na drogę przebiegającą u podnóża schodów i tymi stromymi schodami do ucha jelnego. Co prawda, jemu ziemia sama biegła pod nogami, a ja wlokłem się krok za krokiem, podpierając się laską. Nie mówiąc, że jemu... Śpieszyło się, aby ona nie doszła do domu wcześniej, niż on dopadnie tych stromych schodów. A ja porzuciłem już dawno nadzieję i szedłem jedynie odwiedzić tę dawną, dziką, zieloną dolinę. Tyle lat, że nawet nie jestem pewny, czy wracała przez park, czy przez miasto, gdy ją ostatni raz odprowadzałem. Jak zawsze i tym razem spytałem, mogę cię odprowadzić. Będzie mi miło, powiedziała z uśmiechem, chociaż to nie był uśmiech, jakiego bym oczekiwał. To dlatego urwałeś się z łaciny? No wiesz, będę cię miała na sumieniu. A gdy się już pożegnaliśmy, jeszcze stałem przy furtce, póki jej kroki całkiem nie ucichły na wdeptanej ścieżce prowadzącej przez sad pod sam jej dom. Czasem już niewidoczna wśród drzew, nim doszła do domu, odkrzyknęła mi hej. Wszedł. I nie wiem, czy usłyszał, czy się raczej domyślił, bo od drzwi powsiadł na Bronkę. Ile razy ci mówiłem, Bronka, że z przesłuchiwanymi nie wolno rozmawiać. A gdzie bym rozmawiała? Pytał mi się tylko, co w tym piśmie jest, to mu powiedziałam. Sukienki, płaszcze, bluzki, spódnice. Za drzwiami wszczął się rumor i w progu stanął Gruby. Nie znaleźliśmy, szefie. I od razu się wycofał, zamykając za sobą drzwi, jakby spodziewał się, że ten wścieknie się od takiej wiadomości i przypisze winę jemu, że nie znaleźli. Nie wściekł się. Wydawał się raczej przybity. Ujął głowę w dłonie, spuścił oczy na biurko i tak siedział, pogrążony w milczeniu. Może czekał, że ja coś pierwszy powiem i naprowadzę go na jakieś pytanie, które zmieni tok tego przesłuchania. Może nawet wolałby w tej chwili być przesłuchiwanym niż przesłuchującym, a nie byłby taki bezradny. Wszystkie role są przecież wymienne, a nie trudno sobie wyobrazić, że w każdej moglibyśmy się odnaleźć. Gdyby tak jeszcze zdjął ten mundur, żal mi się go zrobiło. Ale jak go tu pocieszyć, wydobyć z tej bezradności? Niechby mnie nawet zaczął od nowa przepytywać, zadawać mi te same pytania. Wolałbym niż to jego bezradne milczenie. I nieopatrznie powiedziałem, ta laska nic by nie powiedziała. Spełniła tylko rolę przeznaczenia. Cyganka... Nie dał mi dokończyć. Wybuchł, aż go z krzesła poderwało. Jakie przeznaczenie? Jaka cyganka? Co wy mi tu jakieś bzdury? Przymknę was na 48 godzin, to oprzytomniejecie. Cyganka! Przeznaczenie! Walnął pięścią w biurko i znów wyszedł, trzaskając drzwiami. Wrócił jednak po niedługiej chwili. Panował już nad sobą. Zapalił światło, włączył lampkę na biurku. Siadł i zwrócił się z prośbą do Bronki. Daj nam, Bronka, papierosa. Przecież wiem, że palisz. Zaciągnął się aż do dna płuc, po każdym zaciągnięciu wypuszczając łańcuch kółek. Te kółka przypomniały mi, że matka na każde Boże Narodzenie robiła taki łańcuch na choinkę z kolorowych bibułek, a ojciec podsadzał mnie aż do czubka choinki i rozwieszałem ten łańcuch na gałązkach. Być może i oficerowi te kółka dymu kojarzyły się z choinką, ponieważ z rozkoszą wypuszczał je z gardła i patrzył, jak niknął nad moją głową. a skończywszy papierosa powiedział: trzeba by znać Denata od dzieciństwa, bo może tam jest klucz. I dopiero tym kluczem otworzyć drzwi do tego, co się dzisiaj stało na tych schodach. Muszę mu przyznać, że w tym momencie trafił na właściwy trop i serce mi załomotało. Na szczęście dla mnie jakby go odwiodła od tego tropu inna myśl. Tylko że za co się człowiek nie weźmie, wszystko jest morze, 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 jakbyśmy my byli morze i ten posterunek morze. A kto wie, czy ten cały pieprzony świat nie jest morze. Nic nie ma pewnego, szlak by to jasny trafił. Złapał szklankę po herbacie w garść. Wydawało się, że zgniecie ją, aż bronka jęknęła, ale na szczęście tylko wybiegł z tą szklanką z pokoju. — O, nieprędko teraz wróci — powiedziała bronka. — Teraz naprawdę się wściekł, bo przedtem więcej udawał, żeby was postraszyć. Widać, będzie się ciągnąć to przesłuchanie nie wiadomo dokąd. A ja się umówiłam ze swoim, też milicjant, tylko z innego posterunku. Nie przyjdę, to i on się wścieknie. I rozłożyła znów pismo przed nosem. Myślałem, czy by jej nie poprosić, żeby mi zrobiła jeszcze szklankę herbaty. W gardle mi zaschło, wargi mi spieszły. Ale zdałem sobie sprawę, że nie jest w mocy bronki robienie herbaty przesłuchiwanemu. I uniosłem pustą szklankę do ust, z nadzieją, że może jest tam jeszcze jakaś kropelka. Zrobiłabym wam herbaty, powiedziała bronka, nie odrywając oczu z nadpisma. Ale nie ma tu takiego zwyczaju. Przesłuchiwany, jak mu pić się chce, to i prędzej się przyzna. On tylko tak odstaje od innych, że częstuje herbatą. Przez to i nie awansuje. Wy spod jakiego znaku jesteście? Mój jest koziorożec. W zeszłym tygodniu mi się sprawdził, to może i w tym się sprawdzi. Trzeba wierzyć, żeby się sprawdziło. Kiedyś byłam u wróżki i sprawdziło mi się. Powiedziała, że jesienią wyjdę za mąż i wychodzę. Muszę pomyśleć o sukni, welonie. Chciałabym taki, jak widziałam raz na filmie. Trend dwoje dzieci za nią niosło. Muszę tylko wziąć pożyczkę. Jest u nas zapomogowa kasa. Ale co by mi napisać, że na co? Na ślub kościelny nie dadzą. Jeszcze mnie z pracy wyleją. W urzędzie. To co to za ślub? Niezgodność charakterów i raz, dwa dadzą rozwód. Potem sama z dzieckiem zostanę. Bo chyba w ciąży jestem. Musimy gdzieś wyjechać. Tak tu robią, wyjeżdżają. Tylko gdzieś daleko, na wieś. I chrzczą na wsiach. Przeczytaj wam może wasz? Nie bójcie się, nieprędko wróci, mówiłam wam. W waszym horoskopie piszą, że będziecie mieli kłopoty. No trzeba było mu powiedzieć, gdzie ta laska. Co wam po lasce? Nie będziecie przecież chodzić o lasce. Za młodzi jesteście, śmialiby się z was. Nic mi zresztą do tego. W głowie mam ślub. Myślę, jak się po ślubie ułoży, bo różnie bywa. Niektórzy biją swoje. Może nie będzie bił. Chciałby syna, a ja córkę. Nie wiem, jak się pogodzimy. A to będę rodzić, aż dobijemy się syna. Tu jeden na posterunku ma 4 córki. Oficer. Ale jakie to koszta, gdy dorosną. Każdą strój wydawaj za mąż. A oficerska pensja na 1-2 najwyżej starczy. Przychodzi czasem do mnie, poradź, bronka. No poradziłabym mu, jakby nie był w milicji. Niechby wszystkie 4 posłał na zakonnicę. Martwię się, bo mój jest o głowę niższy ode mnie. I to kiedy jestem na płaskim obcasie. Boli go to, widzę. Ale nie skrócę przecież nóg. Przyrzekłam mu, że tylko na ślub założę wyższe, a potem już nigdy. A tobie kupię kapelusz i zrównamy się. Coś zwariowała w mundurze i kapeluszu. To przenieś do tajniaków. Chodzą po cywilnemu. W szkole grałam w koszykówkę, dlatego tak wyrosłam, mówią. A wy macie kogoś? No jakąś dziewczynę? Miałem. Co, rzuciła was? Nie wiem. Jak nie wiecie? Mieliście i nie macie, to nie macie. Niebrzydki jesteście. Moglibyście jakąś mieć. Może jeszcze sobie znajdziecie. Nie brakuje dziewczyn.